Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się potrzeby dwóch stron, pracodawców i pracowników. Czy pandemia w jakimś stopniu odmieniła tę prawidłowość? W jaki sposób organizacje powinny budować swój wizerunek jako pracodawcy? Dlaczego doświadczenia kandydata z onboardingu i offboardingu są tak ważne? Agile HR to trend czy standard? Na te i wiele innych pytań odpowiemy wraz z Mają Gojtowską, autorką popularnego bloga gojtowska.com oraz książki Candidate Experience – jeszcze kandydat czy już klient? Ja nazywam się Paweł Bojarski i zapraszam na kolejny podcast w ramach strefy zarządzania Uniwersytetu SWPS HR bez tajemnic.
HR bez tajemnic to cykl spotkań strefy zarządzania Uniwersytetu SWPS, w którym rozmawiamy o zarządzaniu ludźmi i wyzwaniach, z jakimi w tematach rekrutacji, motywacji pracowników czy employer brandingu mierzą się menadżerowie, rekruterzy oraz działy HR w codziennej pracy. Więcej merytorycznych materiałów dotyczących zarządzania znajdziesz na stronie zarządzanie.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych projektu na YouTube i Spotify.
Maju, bardzo serdecznie Cię witam na naszym webinarze. Super, że z nami jesteś.
Dobra, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja tylko jedna poprawka, bo moje nazwisko jest bardzo trudne. Gojtowska, nie Gojtkowska, ale to popularny błąd, także tak, ale tak, wszystko się zgadza.
Jasne. I zacznę trochę może standardowo, ale jestem ciekaw Twojej perspektywy, Twojego doświadczenia. Mianowicie mamy sytuację taką pandemiczną. Miejmy nadzieję, że niedługo będzie już postpandemiczna, ale jesteśmy jakby w takim czasie, a nie innym. No i wieczne pytanie, czy rynek pracodawcy, czy rynek pracownika? A może nie ma żadnego rynku, a może właśnie jest jakaś przewaga jednego? Czy to się zmienia i się będzie zmieniało? Jakbyś nam przedstawiła swoją wizję, taką swoją perspektywę na podstawie właśnie takich doświadczeń. Jak to właściwie jest według Ciebie?
Ja bardzo nie lubię sformułowania rynek pracownika. Bardzo, bardzo, bardzo go nie lubię, bo rynek pracownika kojarzy mi się z taką rzeczywistością, w której ten pracownik, kandydat, który szuka pracy, powinien być tak dopieszczony z każdej możliwej strony i ta zmiana pracy powinna być takim naprawdę przyjemnym, bezstresowym, prowadzonym w pełnym poszanowaniu wzajemnych oczekiwań, transparentności procesem. No a tak niestety nie jest. Po prostu. Więc ja lubię myśleć o rynku pracy jako po prostu o rynku ludzkim, na którym są ludzie. Są ludzie, którzy reprezentują pracodawców i są ludzie, którzy poszukują pracy albo jeszcze nie wiedzą, że poszukują, albo po prostu są poszukiwani i są kandydatami. Więc ja myślę sobie, że takie mówienie mamy rynek kandydata, mamy rynek pracownika, ono na koniec dnia jest... to nam nie pomaga. To jest rynek, na którym są ludzie i o tym przede wszystkim powinniśmy pamiętać. Choć bez wątpienia, rok pandemiczny sprawił, właśnie pandemia sprawiła, że na tym rynku rzeczywiście jest bardzo trudno, bo ja sama na początku, wraz z początkiem wybuchu pandemii, wieściłam i bardzo się obawiałam trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Obawiałam się zwolnień, obawiałam się takich zwolnień masowych. No i oczywiście te zwolnienia były, szczególnie w kwietniu, maju rzeczywiście obserwowaliśmy taką falę, to może za dużo powiedzieć, no ale powiedzmy, że to była fala. No ale na koniec dnia, po zamrożeniu właściwie wszystkich procesów rekrutacyjnych w 2020 roku, 2021 rok to był rok, w którym te procesy rekrutacyjne eksplodowały. I to jest chyba jedyne słuszne słowo, którym można opisać zeszły rok, bo ja nie znam branży, w której zapotrzebowanie na ludzi nie wzrosło o kilkanaście, często nawet kilkadziesiąt procesów. No i z perspektywy HR-owej, z perspektywy zespołów HR, które zarządzały tymi procesami rekrutacyjnymi, no to było naprawdę bardzo, bardzo duże wyzwanie, bo jeśli rok do roku liczba procesów w niektórych organizacjach rosła o 100%, no to rzeczywiście to obłożenie, ta ilość pracy, która spadła na zespoły HR, na zespoły rekrutacyjne, była bardzo duża. I to jest jakby jeden problem. Drugi problem to jest to, że my cały czas żyjemy na rynku, funkcjonujemy na rynku, w której przeważają nam kandydaci pasywni. Czyli kandydaci, którzy jasne są otwarci na zmianę pracy, ale jeśli ta praca sama ich znajdzie, przekona ich do tego, że warto, zachęci i to oni nie chcą szukać pracodawcy, oni chcą, żeby to praca dosłownie ich znalazła. I ten odsetek kandydatów jeszcze przed pandemią to było 80-20 na korzyść kandydatów pasywnych. No dzisiaj ta liczba na pewno jest jeszcze większa. No i to, co na pewno też się wydarzyło, to jest taka profesjonalizacja kandydatów dzisiaj. Czyli my mamy na rynku ludzi dużo bardziej świadomych procesów HR-owych, świadomych własnych oczekiwań, świadomych swojej pozycji negocjacyjnej. No i ludzi, kandydatów, którzy mają jasne oczekiwania. No i teraz pojawia się pytanie, czy pracodawcy są w stanie te oczekiwania dowieść. No i taka... Taką to mamy teraz sytuację. Bardzo trudno.
Spodobało mi się to, co powiedziałaś o tej świadomości, bo ja też taką wyznaję jakby gdzieś wewnętrzną zasadę, że rzeczywiście są jakieś prawa i obowiązki. I wszyscy się jakby tak trochę skupiamy na tych obowiązkach, co musimy robić, jak musimy jakby spełniać, że tak powiem, za nasze zobowiązania w pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież jesteśmy świadomymi pracownikami. Wiemy, jaka jest nasza wartość, więc to podobało mi się to, co powiedziałeś właśnie, że ta świadomość, taka profesjonalizacja, tak? Takiego słowa nadużyłaś w przygotowaniu się, że tak powiem, do zmiany, do przyzwyczajenia się jakby do takiej rzeczywistości. Czyli generalnie nie ma. Odchodzi, że tak powiem, od takiego podziału, trochę takiego, bym powiedział, raportowo podręcznikowego, rynek pracodawcy, rynek pracownika. No po prostu musimy obserwować tą sytuację i musimy interpretować ją.
Wiesz co, ja myślę, że to jest o tyle bardzo niekorzystne, kiedy myślimy sobie o rynku pracodawcy albo o rynku pracownika, bo to tak mocno nas polaryzuje. No bo jak jest rynek pracodawcy, no to co? To pracodawcy nie muszą się starać, oni nie muszą dotrzymywać wysokich standardów, bo oni są w tej pozycji wyżej, a jak jest rynek pracownika, to co, muszą się zmieniać?
Tak,
no nie,
tak.
No ja wierzę, że rekrutacja, jak mało który proces, powinna być procesem partnerskim, w której dwie strony negocjują, dogadują się, no i sprawdzają, czy chcą razem z sobą pracować. To nie jest tylko tak, że to pracodawca chce pracować z danym kandydatem, ale kandydat też ma prawo powiedzieć, nie, ja nie chcę w Twojej organizacji, bo coś mi tam nie pasuje. Więc to powinno być naprawdę to, czego dzisiaj brakuje w procesach, to jest z mojej perspektywy taka równość, właśnie to takie partnerstwo, traktowanie drugiego człowieka jak klienta. To jest to moje motto, które mi bardzo mocno przyświeca. I znów, jak spojrzymy sobie na badania, wydaje się, że to jest taka błahostka, taka oczywista oczywistość, banał, no cóż ja tutaj mówię, no przecież to jest oczywiste, no ale na koniec dnia, jeśli spojrzymy sobie na badania, dosłownie kilka dni przed świętami światło dzienne ujrzał taki bardzo ciekawy raport na temat Candidate Experience w Polsce, przygotowany przez rekrutera, i z niego wynika, że taką jedną z największych bolączek kandydatów Polaków, polskich kandydatów dzisiaj, niezależnie od tego, czy mówimy o pracownikach fizycznych, czy mówimy o pracownikach umysłowych, to jest rzetelne przedstawianie warunków pracy. Jeśli to jest dzisiaj coś, z czym kandydaci się najczęściej mierzą, czyli oni by oczekiwali tego rzetelnego przedstawienia, co tak naprawdę ja mam robić na tym stanowisku, a to się nie dzieje, no to mamy rzeczywiście problem, jeśli my cały czas jako branża nie potrafimy wyjaśnić, czym ten człowiek tak naprawdę będzie się zajmował.
Mhm. Rozumiem. I miałem takie pytanie już następne, ale przejdę jakby z nim teraz, bo zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś, że odnośnie do naszego też tytułu spotkania, Candidate Experience, jeszcze kandydat czy już klient. Kandydat jest oczywiście jasnym dla mnie jakby określeniem. Aplikuję, mam jakiś pomysł na siebie, szukam i tak dalej, i tak dalej. Ale jak to jest z tym klientem? Jak to interpretować, w sensie, że szukam jakby swoich jakby potrzeb i odnajduję je w mojej potencjalnej firmie, tak? Szukam powiedzmy tego, co mi pasuje, nie wiem, wartości, branża, zakres obowiązków. I teraz właśnie kandydat czy już klient? Jak to rozdzielić? A może nie trzeba, nie ma co rozdzielać, że tak powiem, takiego wątku? Jak to interpretować?
Ja myślę sobie, znaczy ja tytułem książki, bo to jest tytuł mojej książki, chciałam zachęcić do tego, żeby dosłownie traktować kandydatów tak, jak traktujemy klientów. No a jak traktujemy klientów? No, znamy kabaret, który mówi nasz klient, nasz pan. Wszystko zrobimy tak, jak drogi kliencie chcesz, tylko żebyś drogi kliencie kupił. I my jako klienci, ty, ja, nasi słuchacze, każdy z nas tego doświadcza. Jeśli chcemy coś kupić, wzorowa obsługa klienta, wyczerpujące informacje na temat produktów i usług, pomoc na każdym etapie. Nie mamy dzisiaj sprzedawców, mamy doradców, którzy nam doradzają, co powinniśmy najlepiej wybrać. Tak? Ta sprzedaż dzisiaj jest właśnie coraz bardziej relacyjna. Tak? Jest coraz mniej osób, które tam wciskają, tak, bo muszą, tylko właśnie budują relacje i w ten sposób sprzedają różne produkty i usługi. I to są pewne standardy. Te procesy sprzedażowe są prowadzone na żądanie, czyli my myślimy i to mamy. Wszystko. Możemy tak kupić jedzenie, możemy tak zamówić sobie transport. No właściwie jesteśmy w stanie z jednym kliknięciem kupić dowolną rzecz dzisiaj w internecie. Te procesy są niezwykle transparentne, no bo zobacz, kiedy na przykład zamawiasz buty, to ty właściwie jesteś z tymi butami cały czas, ty wiesz, co się dzieje. Wiesz, że zapłaciłeś, że oni je zaczynają pakować, że już spakowali, że wysłali, przesyłka jedzie, już prawie dotarła do paczkomatu, jeszcze paczkomat ci przypomni, czy na pewno pamiętasz. Ta ogromna transparentność, taka pełna świadomość tego procesu zakupowego. No i to jest jakaś nasza rzeczywistość, której każdy z nas doświadcza, a potem wchodzimy w świat HR-owy, który jest owiany, tytuł naszej rozmowy to jest HR bez tajemnic, a procesy HR-owe są naprawdę tak bardzo owiane tajemnicą w Polsce. Wynagrodzenie, co dalej z Twoją kandydaturą, czy zajmiemy, czy jeśli wysyłasz aplikację, drogi kandydacie, to masz pewność, że my się zapoznamy z Twoim CV, czy na pewno z Tobą porozmawiamy? No nie, bo przecież skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Na jakiej podstawie wybierzemy tych kandydatów? No nigdy się tego nie dowiesz, bo nie jesteśmy Ci w stanie tego powiedzieć. Ja bym mogła o tych tajemnicach HR-owych, o tej takiej otoczce tajemnicy, bo ja często właśnie w ten sposób o tym mówię, mogła mówić bardzo dużo. No i ja myślę sobie, że to nie jest proklienckie podejście. Tak już zupełnie serio. Ja marzę o tym, marzę naprawdę, aby procesy w Polsce były po pierwsze prowadzone w sposób partnerski, po drugie transparentne, po trzecie do granic dobrze komunikowane. Żeby ten człowiek dokładnie tak jak kupujemy buty, kurtkę, cokolwiek innego i wiemy, co się z tą rzeczą dzieje, to tak samo powinno być z naszą aplikacją. A my żyjemy w świecie, w którym 8 na 10 Polaków uważa, że nikt nie zapoznał się z ich dokumentami aplikacyjnymi. 8 na 10. I teraz pomyśl sobie, gdyby te dane rekrutacyjne przełożyć na obsługę klienta. 8 na 10 klientów uważa, że dział obsługi klienta nie zapoznał się z ich uwagami. No przecież ten zespół w najlepszym wypadku dostałby nagane, a pewnie bardziej realnie zostałby zwolniony. W komunikacji z klientem to są rzeczy niedopuszczalne. W komunikacji z kandydatem my uważamy, że to jest standard. No i to jest coś, co ja bardzo, bardzo mocno bym chciała zmienić i bardzo mnie cieszy, że są w Polsce firmy, które podchodzą do budowy doświadczeń dużo bardziej świadomie, ale wciąż są to pewne wyjątki potwierdzające regułę niż jakiś tam standard rynkowy.
To tak po pierwsze potwierdzam, że rzeczywiście te procesy są bardzo owiane tajemnicą. Każdy gdzieś tam wie, że jest rekrutacja, jakiś tam talent management, kadry i płace, benefity i tak dalej, i tak dalej. Onboarding, ale żeby już tak trochę zejść z tej góry lodowej, takie troszeczkę już te mechanizmy i te takie tajemnice, bym powiedział, taki know-how nawet, tak, to już jest jakby albo po pierwsze bardzo bryła zamknięta, hermetyczna, gdzieś tam pewnie posilosowana jeszcze między zespołami, to już wiemy z doświadczenia, ja przynajmniej tak mam, że są te silosy mimo wszystko w tym HR-ze i też jakby jestem jakby zdania, że trzeba jakby jak najbardziej tą współpracę zagęszczać, że tak powiem, więc trochę zgodzę się, jest to rzeczywiście owiane tajemnicą. I super, że powiedziałaś właśnie tą obsługę kliencką. No tak, jakby tak na ten taki prosty rozum, prawda? W sensie idę do sklepu i chcę być jakby obsłużony w jakimś, po pierwsze, przyjemny sposób, transparentny, bez żadnego gdzieś tam jakiś, no znowu słowo tajemnica, dzisiaj będzie chyba naszym jednym z ulubionych. Super, to tak. Jak teraz mi powiedziałaś, wyjaśniłaś właśnie takie jakby klienckie podejście i takie transparentność i też zgadzam się z tym i wierzę to też głęboko z doświadczenia, komunikacja. No bez tej komunikacji, ja wiem, że są zespoły wewnętrznej komunikacji, zewnętrznej komunikacji, ale mimo wszystko ta komunikacja między pracownikiem, pracodawcą, kandydatem, to jest jakby jeden zbiór tak naprawdę odbiorców, że tak powiem, tej komunikacji, prawda?
Wiesz co, najzabawniejsze jest z mojej perspektywy w ogóle to, że to nie jest tak, że HR nie chce. HR poszukuje różnych rozwiązań. I naprawdę temat automatyzacji, grywalizacji, nowoczesnych
trendów technologii, jakichś, prawda?
Tak, przecież trendów, to jest coś, co żyje w naszej branży, o tym się bardzo dużo rozmawia. Ale na koniec dnia te tematy, o których ja mówię, temat komunikacji, temat wracania z informacją zwrotną, to są rzeczy, które jasne, one na pewno potrzebują automatyzacji. Przecież w Polsce, te procesy HR-owe w Polsce, one wcale w skali globalnej, ogólnopolskiej, one wcale nie są aż tak mocno zautomatyzowane. No, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić handlowca, który nie pracuje dzisiaj na jakimś systemie CRM do obsługi tych kontaktów. No to jest przecież normalne. A program ATS, do obsługi
trakowania.
Aplikacji, do trakowania aplikacji, dosłownie no, właściwie jeden do jednego CRM dla HR-u, no to wcale nie jest aż taka oczywistość. Szacuje się, że tylko 1/3 firm w Polsce korzysta z takich rozwiązań, a 2/3 no, ma pliki arkusze kalkulacyjne lub to wszystko na mailu i to po prostu jest bardzo trudno ogarnąć, tak mówiąc już zupełnie po ludzku. Ale z drugiej strony, jeśli na przykład ktoś się zastanawia, okej, okay, no to co zrobić? Co zrobić, żeby te doświadczenia budować? Co zrobić, żeby ten kandydat czuł się zaopiekowany? Ja jak pisałam książkę, rozmawiałam z taką moją bardzo dobrą koleżanką Agatą Łotowską, która jest świetnym rekruterem. No i ja prowadziłam z Agatą wywiad i pytam się, Agata, to zdradź mi taki swój sekret, co trzeba mieć, jakie narzędzia tobie są potrzebne, żeby dowozić te fenomenalne doświadczenia kandydatów, żeby ten kandydat rzeczywiście czuł się zaopiekowany. I Agata wtedy tak się uśmiechnęła i powiedziała, wiesz co, Maja, no, zasadniczo to tylko kalendarz googlowski mi wystarczy, bo magia dzieje się wtedy, kiedy ja powiem kandydatowi tam, panie Stefanie, wrócę do pana w piątek i ja po prostu to robię. Ja wracam do niego w piątek z tą informacją. Nawet jeśli nie mam, to dzwonię, panie Stefanie, miałam zadzwonić w piątek, dalej nie wiem. Bo problemem nie są przedłużające się procesy, choć oczywiście no, chcielibyśmy, żeby ten proces rekrutacyjny trwał jak najdłużej. Znów odwołam się do tego raportu. Bodajże 20%, około 20% kandydatów deklaruje, że taka idealny czas trwania procesu dla nich, długość trwania to jest 1 miesiąc. Kandydatów umysłowych, czyli tak zwanych white collarsów, bo w przypadku pracowników fizycznych, czyli blue collarsów, idealna długość procesu rekrutacyjnego, no to jest dzień. Po prostu ten człowiek przychodzi, rozmawia i albo dostaje robotę, albo nie. No to jest kwestia innej roli, tak, innej specyfiki pracy. No i to też jest wyzwanie dla HR-u. To jest realne wyzwanie, jakby sprostanie tym oczekiwaniom, bo przecież procesy często trwają dużo, dużo dłużej. No i co się wtedy dzieje? No wtedy pracodawcy mierzą się z takim wyzwaniem, że ten kandydat, którego oni chcą zatrudnić, po prostu jest zatrudniony przez konkurencję, jego już nie ma na rynku. Więc to tempo działania jest dzisiaj bardzo, bardzo dużym wyzwaniem.
No, cieszę się, że poruszyłaś pod koniec jakby ten wątek oczywiście HR-u, bo jest też mi bliski z racji też jakby mojego doświadczenia i te tajemnice, ale też z drugiej strony też trochę niedocenienie mam wrażenie, bo to jest jakby ciężka praca, to jest naprawdę ciężki departament, zespół, jak zwał, tak zwał w różnych organizacjach. Jest to, że tak powiem, no, od początku życia pracownika po koniec życia pracownika HR jest zaangażowany właściwie na każdym etapie. Więc to tak też by zabrzmiało pozytywnie, że to nie jest tylko takie tajemnice. To jest ogromny mechanizm i oczywiście mega zarządzany i jak najbardziej jest to super historia i mocne doświadczenie, przynajmniej dla mnie. Mówię, byłem w zespołach, nie wiem, na przykład rozwoju biznesu czy komunikacji i HR jest najtrudniejszym dla mnie zespołem, w sensie najcięższym, najwięcej się dzieje. Oczywiście jest mega ciekawych dużo projektów i no jest to zawsze wyzwanie.
Zwróćcie uwagę, że na przestrzeni ostatnich 10 lat HR, jak mało który zespół zmienił swoje kompetencje. No bo jeszcze te 10 lat temu, kiedy mieliśmy ten rynek pracodawcy, tak powiedzmy, żeby już w cudzysłowie, tak, ale tą sytuację, kiedy tych kandydatów było bardzo, bardzo mało, może inaczej, bardzo, bardzo dużo i rola rekrutera jako takiego sprowadzała się głównie do analizy CV, które same przyszły. No i oni wtedy mieli czas na analizowanie, rozmowy kwalifikacyjne, różnego rodzaju grupy, fokusy i tak dalej, analizę. No to była jakby, to jest bardzo odpowiedzialna rola, no umówmy się, to nie jest tak, że ten człowiek, prawda, palec do góry i okej, dobra, to z której strony zawieje, to NDU-RIK FAK-a tego człowieka biorę. No to tak nie działa. No ale dzisiaj prawda jest taka, że te kompetencje rekrutera, HR-owca, employer brandingowca, one naprawdę nie sprowadzają się do analizy CV. To jest człowiek, który po pierwsze musi umieć w analitykę. On musi umieć w liczby, on musi umieć w nowe technologie, on powinien wiedzieć, jak ustawić reklamę, on powinien wiedzieć, jak korzystać z Google Analyticsa, on powinien potrafić stworzyć różnego rodzaju graficzne materiały, reklamy, większe formaty, mniejsze formaty. On powinien umieć czytać te liczby i wyciągać z nich wnioski, co to znaczy. Jeśli tutaj mi się klika, tam mi się nie klika. Co mam zrobić, żeby ten spływ kandydatów był. To są ludzie, którzy naprawdę powinni mieć kompetencje, typowe marketingowe kompetencje. Oni powinni bardzo mocno mieć bardzo mocne skille takie psychologiczne, komunikacyjne. Copywriting, Przecież no, śmiejemy się wszyscy z ogłoszeń, gdzie pracodawcy zachęcają do przyjścia do młodego, dynamicznego zespołu, oferują owocowe wtorki, możliwość rozwoju i możliwość wpływu. Tylko prawda jest taka, że wszyscy piszą to samo, kopiują dokładnie te same frazesy, które na pewno nie przyciągają. No i co jest tutaj potrzebne? No, tutaj jest potrzebna umiejętność copywriterska, pisania tekstu, który będzie przyciągał innych. Nie potrafią tego. No po prostu nie. Negocjacje, praca z danymi. No mogłabym tak wymieniać. I to się wszystko wydarzyło na przestrzeni ostatnich kilku lat. No i myślę sobie, że dla HR-owców to jest naprawdę bardzo, bardzo duża zmiana. Tym bardziej, że te zespoły były przez lata niedoinwestowane. Tak? My tutaj w naszej branży od lat mówimy, że HR powinien być partnerem dla biznesu. Ale prawda też jest taka, że nie był tak traktowany przez długi czas. I nagle pandemia pokazała, że ta rola ludzi w firmach od ludzi jest naprawdę bardzo istotna. Jeśli dołożymy sobie do tego jeszcze pewne niedocenienie na poziomie finansowym, bo HR to nie jest branża, w której można zarabiać krocie, znaczy to też się mocno, myślę, zmieniło, ale no to w porównaniu z IT, ze sprzedażą, nawet z marketingiem, no te stawki wynagrodzeń w HR-ach, one jednak są niższe. No więc to mogło być bardzo, bardzo mocno demotywujące. Jeszcze jeśli do tego dołożymy liczbę rąk do pracy, tak? HR to są często bardzo małe zespoły. Na powiedzmy firmę 200, 300, 400 osób to potrafi być jedna, dwie, trzy osoby. Myślę sobie o tym HR-ze miękkim, tak? Nie o kadrach i płacach. Jedna, dwie osoby. Może trzy. Trzy to może być już duży zespół. No więc wtedy te zespoły też są tak po ludzku przygniecione i one po prostu nie mają siły, czasu i mocy przerobowych, żeby zrobić to wszystko, co teraz powinny zrobić, żeby dotrzeć do potencjalnych kandydatów. A umówmy się, że rekrutacja to jest tylko jeden z problemów, z którymi oni się dzisiaj mierzą, bo co z tego, że tego człowieka zrekrutujemy, jak potem trzeba go jeszcze utrzymać w organizacji.
Tak, ja zgadzam się po prostu w 100%, bo też obserwuję po pierwsze raporty płacowe, gdzie są te branże po prostu pokazane, tak jak mówisz, IT, marketing, sprzedaż, nie wiem, administracja, komunikacja, cokolwiek. No i niestety HR jest gdzieś tam, nie jest na pierwszej stronie, że tak powiem, takiego raportu, jest gdzieś tam dalej to oczywiście opisywane, więc a liczby nie kłamią, po prostu widać po prostu jak to, więc absolutnie się tym zgadzam. I tak płynnie chciałem przejść do pytania jak o pracodawcę, bo to mnie też jakby interesuje i mam nadzieję, że trochę jakby już mi odpowiedziałaś na pewne pytanie, w sensie, bo moje pytanie brzmiało, co pracodawca właściwie, jak może budować ten swój wizerunek jako pracodawcy. I teraz pozwolę sobie na odpowiedzenie i interpretowanie twojej wypowiedzi, a później jakby dodasz, jakby, jeśli mogę tak się prosić w ten sposób. Bo z jednej strony tak jak słuchałem sobie ciebie, że co może robić taki pracodawca? I tak patrząc, no to słuchając swojej wypowiedzi, no tak, na pewno wzmacniać kompetencje, obserwować ten rynek, w sensie, prawda, jak było 10 lat temu, 15 lat temu, 20 lat temu i rzeczywiście dostosować to, więc wydaje mi się, że taka inwestycja w kompetencje, mocne copywriting, tak jak powiedziałaś, marketing i tak dalej, i tak dalej. No i wydaje mi się też takie obserwowanie trendów, co się dzieje na rynku, obserwowanie zarówno trendów wewnętrznych i zewnętrznych, bo ja też wierzę w to, że jednak taki benchmarking jest, to nie jest tylko, że się porównuje do jakiejś innej firmy w podobnej branży, też szukamy benchmarków wewnętrznych, także i też jakby też wierzę w empowering branding wewnętrzny i zewnętrzny, bo zawsze się jednak to ludziom kojarzy, że na zewnątrz, też jest empowering branding wewnętrzny, także jakbyś tutaj powiedziała swoją perspektywę, jak rzeczywiście ten pracodawca mógłby wzmocnić, budować ten wizerunek w obecnych czasach. Pewnie w oparciu o HR, to już rozmawialiśmy, ale jakbyś tutaj kilka słów z twojej perspektywy dodała.
Na pewno to nie jest tylko HR. Znaczy, employer branding to nie jest robota tylko HR-owa. Employer branding to jest obszar interdyscyplinarny. No i musimy pamiętać, że employer branding to jest strategia biznesowa i ona ma dwa cele. Z jednej strony ona ma przyciągać do firmy talenty z rynku, ale z drugiej strony strategia employer brandingowa ma też utrzymywać ludzi w organizacji. Po co? Aby oni przynosili, realizowali, pomagali firmie realizować założone cele biznesowe i przy okazji też budowali wizerunek jako pracodawcy z wyboru. No i co może zrobić firma, żeby to się rzeczywiście wydarzyło? No po pierwsze, firma musi odrobić pracę domową, czyli musi zastanowić w ogóle, jaka jest jej sytuacja wyjściowa, jak ta sytuacja wygląda, z czym się mierzy, ale też odpowiedzieć sobie na takie filozoficzne pytanie, z kim konkuruje o kandydatów. Bo ta konkurencja HR-owa, konkurencja EBO-wa, no to często nie jest tylko konkurencja typowo biznesowa. Może tak być, ale nie musi, no bo przecież no jeśli na przykład szukamy marketingowców, no to de facto możemy ich wziąć z przeróżnych organizacji albo pracownicy IT. No jasne, naszą konkurencją mogą być firmy, które są naszą bezpośrednią konkurencją biznesową, ale to mogą być też software house'y, a mogą to być jeszcze to jakieś inne firmy, jeszcze jakieś firmy, więc dobrze się zastanowić, z kim w ogóle konkurujemy, ale też dobrze się zastanowić, kto jest naszym benchmarkiem. Jakby w jakim my kierunku zmierzamy, a przy okazji, kiedy będziemy sobie zastanawiać się, kto jest tutaj dla nas takim kierunkiem, że wow, ta firma robi to fajnie, oni są widoczni, my też byśmy chcieli być widoczni w taki sposób, to dobrze jest się zastanowić, ile to kosztuje. Bo dzisiaj budowa wizerunku, pozyskiwanie kandydatów, no ono się wiąże z konkretnymi kosztami. Jeśli chcemy budować bardzo widoczną na zewnątrz, w sieci komunikację, no to po prostu musimy na to wydać pieniądze, tak jak wydajemy je na marketing, tak jak wydajemy je na sprzedaż, na tą komunikację z kandydatami też musimy taką kasę mieć. I oczywiście być może kto teraz się odezwie, ktoś, kto powie Maja, no ale przecież na pewno istnieje coś takiego jak employer branding niskokosztowy. No pewnie, że istnieje, oczywiście, że tak, ale dalej jeśli chcemy budować skalę, no to skala wymaga niestety konkretnego budżetu. Dobrze jest się zastanowić, do kogo my tak naprawdę chcemy dotrzeć z naszą komunikacją, kto jest naszą grupą docelową. Fajnie jest, jeśli jesteśmy w stanie wyjść poza taką klasyczną, szukamy pracowników umysłowych albo szukamy pracowników fizycznych. To dobrze jest się spojrzeć na nich jak ludzi, tak jak patrzymy na ludzi. Czy to są osoby młode, czy starsze, czy to są rodzice, czy studenci, czy ludzie już dojrzali, którzy odchowali swoje dzieci, mają zupełnie inne potrzeby, bo to będzie warunkowało ich oczekiwania, sposób, w jaki się komunikują, to w jaki sposób konsumują treści i w jaki sposób my możemy do nich dotrzeć. Pamiętam jakiś czas temu McDonald's miał taką przefajną kampanię, w której docierali do pracowników 50+. I oni wtedy wykupywali artykuły sponsorowane w Pani Domu, w Teletygodniu i tworzyli takie artykuły, które kontekstowo wręcz pasowały te hasła, które były, one bardzo mocno wpisywały się w to, w jaki sposób wpisze się w tych mediach. No, kiedy już wiemy do kogo, dobrze jest jeszcze się zastanowić, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć. Czy my chcemy tylko przyciągnąć talenty, czy my chcemy, no, co my tak naprawdę chcemy zrobić, jaki jest nasz cel. Ale bardzo ważne jest też określenie tak zwanego EVP, czyli naszej unikalnej propozycji wartości. Ja to bardzo lubię porównywać do USP, czyli do Unique Selling Proposition, tego unikalnego wyróżnika naszego produktu, który sprzedajemy. No, każdy pracodawca ma też ten swój unikalny powód, dla którego ludzie pracują właśnie tam. Dlaczego przychodzą, wstają codziennie, dają z siebie 150%, nie rzucają tej pracy, tylko są właśnie w tej organizacji. I to jest bardzo trudne ćwiczenie. To jest bardzo trudne ćwiczenie, bo jest duża tutaj pokusa w nas, aby iść na skróty i powiedzieć, no jak to? No mamy świetną atmosferę, bardzo fajnych ludzi, możliwość rozwoju, ludzie mają wpływ, no przecież to jest oczywiste. No tylko to potem prowadzi do takiej sytuacji, że właśnie w ten sposób komunikuje się praktycznie każdy pracodawca w Polsce, no a to nas nie wyróżnia. To sprawia, że wchodzimy w taką papkę komunikacyjną i de facto wszyscy mówią to samo. I na to często zresztą zwracają uwagę kandydaci, że każda firma oferuje to samo. Każda firma mówi dokładnie to samo. Skąd ja mam wiedzieć, która mówi prawdę? O, to jest jeszcze ten niski poziom zaufania kandydatów do pracodawców. No ale kiedy już wiemy, co nas wyróżnia, no to wtedy rzeczywiście możemy zacząć się komunikować na zewnątrz i w środku. I mamy w Polsce kilkanaście, myślę, że ten poziom komunikacji pracodawców rośnie z roku na rok, przykładów firm, które robią to fenomenalnie. Żeby nie szukać daleko, to może być Allegro. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio, ruszyli z taką świetną kampanią regionalną. Allegro otworzyło biura w kilkunastu miastach i tworzyli takie piękne outdoorowe kreacje dedykowane każdej lokalizacji, dla Wrocławia z krasnalami, dla Łodzi z kamerami, dla Lublina chyba z ciapami, bo tak się mówi na kapcie w Lublinie. Więc było to świetne. Bardzo zeszły rok, praktycznie przez cały zeszły rok prowadzona była kampania Nordei w Łodzi. Taka, bohaterami tej kampanii są zwierzaki, ponieważ oni tam bardzo mocno stawiają na taką różnorodność. Też świetna kreacja. Więc jest coraz więcej firm, które naprawdę inspirują i to bardzo cieszy, ale no jeszcze wiele firm ma tutaj dużo do zrobienia. Bo cały czas gdzieś tam mamy z tyłu ten takie myślenie, że to kandydaci powinni przyjść do nas sami. A to se never ti. Na pewno przez jakiś czas jeszcze będzie tak, że to my będziemy musieli wchodzić do kandydatów.
Tak trochę podsumowując, rzeczywiście, no, wiem jaka jest nasza firma, tak, wiem jaka jest wartości, więc po pierwsze forma tego przekazu, żeby ona była atrakcyjna, to jest też dla mnie to co fajnie powiedziałaś o tym, tej wartości dodanej, że nie, trochę jak powiem Ci, że podoba mi się to nasze podejście do tego klienta. Znowu musimy klienta jako zachęcić. Coś musi zaświecić, coś musi zabłysnąć, że tak powiem, czy nawet zagrać, czy zaśpiewać. Ale gdzieś to musi rzeczywiście być ta wartość dodana. Dlaczego właściwie mam dołączyć do Waszej firmy? Więc to też jest, wydaje mi się, to jest taki, zresztą obserwuję na rynku, że kreatywne te kampanie, tak jak właśnie mówisz Allegro, czy trochę takie podejście też do lokalności. To też taki, myślę, że fajny kierunek. No i też jakby ten cały diversity, podejście do pokolenia, też one będą. To się nigdy nie zmieni. Zawsze będą młode pokolenia, starsze, średnie i tak dalej. Więc też jakby celowanie, że tak powiem, w kogo potrzebujemy. Pracownika produkcyjnego, fizycznego, umysłowego. Szukamy, nie wiem, starszej kadry, młodszej kadry. Musimy jakby rzeczywiście mieć taką całą strategię employee brandingową. Jasne, koszty, budżet, to jest jakby już coś, co musi być. Ale właśnie tak jak mówisz, wiedzieć, czego my naprawdę chcemy, jaki mamy ten efekt końcowy, co ma do nas właściwie wrócić, że tak powiem, ta energia, którą zainwestujemy w te nasze działania, jasne, kosztowe, ale myślę, mają to wzmocnić tą naszą markę. Logo ma też, prawda, wzmocnić i przyciągać, o jest to miejsce, które bym chciał pracować.
Tak, ja myślę, że w ogóle w najbliższym czasie będą wygrywali pracodawcy, którzy w swoich kandydatach będą widzieli przede wszystkim ludzi, nie tylko potencjalnych kandydatów. I tak na przykład w zeszłym roku świetną kampanię zrobił Philip Morris International. To była taka kampania dedykowana rodzicom. Oni na plakatach pokazywali matki i ojców. No i wspierali to takimi hasłami, na przykład dlaczego Tomek ma iść na urlop ojcowski? Bo został tatą. I tak to właśnie robimy w PMI. Albo dzieci, albo rodzina w PMI. I dzieci, i rodzina. My rozumiemy, że jesteś rodzicem i dlatego dajemy Ci przestrzeń, żeby być rodzicem i rozwijać się zawodowo i to jest jak najbardziej okej. Okay. Bardzo podobną kampanię widziałam w zeszłym tygodniu, wypuściło ING Bank Śląski. Także myślę sobie, że fajnie jest się w ogóle zastanowić, kim ten kandydat jest, poza tym, że jest kandydatem. Co on lubi, no bo jeśli będziemy patrzeć na kandydata, nie wiem, na przykład na operatora wózka widłowego, tylko jak na tego specjalistę, no to może być na koniec dnia dla nas bardzo ograniczające, bo przecież inne potrzeby ma operator wózka widłowego, który ma lat 50, a inne potrzeby 20-latek. Po prostu, oni będą, co innego ich będzie przyciągać, oni będą mówili zupełnie innym językiem, co innego będzie dla nich w życiu ważne i to jest absolutnie okej, okay, no bo nasze potrzeby zmieniają się wraz z momentem życia, w którym jesteśmy. I warto też w ten sposób na to patrzeć, bo ta różnorodność w organizacji, ona jest bardzo, bardzo nam potrzebna i organizacje, które są mocno jednorodne, no na koniec dnia na tym tracą, tak? Bo ta różnorodność daje nam więcej pomysłów, zupełnie inny sposób myślenia, możliwość uczenia się od siebie nawzajem, także warto o tym pamiętać.
Tak właśnie troszkę przejdę płynnie do tego, że rozmawiamy powiedzmy trochę właśnie o tej rekrutacji, w sensie jakby pozyskiwaniu tego pracownika. Oczywiście cykl życia pracownika jest naturalny, tu nie ma jakby czego jakby się obawiać. Jest jakby od, że tak powiem, od tego kandydata, tak jak w naszym tytule, do ex-pracownika. Czyli trochę onboardingu i offboardingu, tak będę już mówił w takiej nomenklaturze. Dlaczego myślisz, że te doświadczenia kandydata z onboardingu, offboardingu są tak ważne? To takie moje pierwsze pytanie. A po drugie, tak jakby na gorąco, i wymyśliłem teraz sobie, że rzeczywiście chyba, nie, popraw mnie, bo powiedzmy, podzielić swoim doświadczeniem, że mocniej jednak mówi się o onboardingu niż o offboardingu. Mam takie wrażenie. Jakie tu masz jakby swoje spostrzeżenia na ten cały cykl życia od początku do końca pracownika w danej organizacji?
No, musimy pamiętać, że w psychologii, w ogóle w psychologii, kiedy myślimy sobie o różnych błędach poznawczych, mamy jakby dwa efekty, o których musimy pamiętać. Z jednej strony mamy efekt pierwszeństwa i tutaj kłania nam się onboarding. Bardzo ważny jest to ten początek, bo to jest często ten moment, którym budujemy swoje pierwsze wrażenie. No każdy z nas zna potencjał pierwszego wrażenia. No i dlatego ten onboarding jest taki ważny. Ale mamy też teorię szczytu i końca Kahnemana, która przypomina nam, że w każdym doświadczeniu możemy znaleźć jakieś takie punkty szczytowe i one są bardzo ważne, ale na koniec dnia my dane doświadczenie będziemy wspominać po tym, nie po tym momencie szczytowym, niezależnie od tego, jak fantastyczny on będzie, ale po tym, jak to doświadczenie się kończy. I ten koniec, zły koniec, może skutecznie przykryć wszystkie pozytywy, wszystko, które przez lata się działy. I jakby tyle teoria. Praktyka, no myślę sobie, że dużo łatwiej się wita nowego członka niż zespołu, niż jednak się z nim żegna. I mało jest firm, które potrafią się żegnać z pracownikami. No wiesz, wtedy dochodzą do głosu emocje. I to często nie są emocje, które jakby gdzieś tam buzują w HR-ze, ale tutaj dochodzą nam relacje z menadżerami, z liderami w zespołach. I no, powiedzieć, że pracodawcy potrafią obrażać się na swoich pracowników za to, że odeszli. I możemy się z tego śmiać, ale to się dzieje. To się dzieje, jest mnóstwo firm, w których na przykład istnieje dzisiaj niepisana zasada, że nie można zatrudniać w organizacji ludzi, którzy odeszli. A przecież to jest po prostu bardzo nieroztropne zachowanie, bo dzisiaj kandydatów na rynku jest mniej niż de facto potrzebujemy. I istnieje w nomenklaturze HR-owej taki termin jak bumerang, czyli pracownik, który odszedł i wrócił.
Uprzedziła się właśnie, że tak te bumerangi, dokładnie.
Bumerangi, tak. Bumerangi są, no i zatrudnienie takich ludzi, ono ma dużo korzyści, bo choćby ten moment onboardingu, czyli wdrażania tych ludzi do organizacji jest krótszy. No i wracając do tematu onboardingu, bo to jest coś, co mnie bardzo, bardzo mocno interesuje ostatnimi czasy. Ja myślę sobie, że onboarding to jest w ogóle kluczowy moment, bo to jest taki jedyny moment w cyklu życia pracownika, kiedy jego poziom zaangażowania jest naprawdę wysoki. On przeszedł proces rekrutacyjny, dostał pracę, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że dostał podwyżkę, no bo zazwyczaj jak zmieniamy pracę, to wychodzi nam to dużo korzystniej finansowo. No także on jest naprawdę w bardzo komfortowej sytuacji. Wchodzi do nowej firmy, cóż złego tam się może wydarzyć? Poziom zaangażowania jest na wysokim, na wysokim C. No i co się dzieje dalej? No jakby od tego momentu wszystko jest w rękach pracodawcy. I cały paradoks znów tego procesu polega na tym, że ja mam takie ogromne poczucie, że polskie firmy nie wdrażają pracowników dobrze. Te procesy są za krótkie. Proces onboardingu w Polsce trwa najczęściej 7 dni.
To jest kilka dni, prawda, takich tych gorących na początku, o których jeszcze ktoś pamięta, że są w kalendarzu, a później nagle ciach.
Tak. Prawda jest taka, że 7 dni, przez te pierwsze 7 dni, niech to będą nawet 2 tygodnie, ten człowiek on nawet jeszcze nie wie, czego on nie wie. On jest po prostu w jakimś amoku. Wszystko jest nowe. On nie ma nawet jeszcze pojęcia, jakie może zadawać pytania, bo jest tak przywalony ogromem nowych informacji. On nie jest w stanie tego przetwarzać. I są badania, które pokazują, że takie minimum, którego my jako ludzie potrzebujemy, żeby odnaleźć się w nowym miejscu, to jest 90 dni, czyli 3 miesiące. To są 3 miesiące, w których człowiek jest w stanie się jakoś tak odnaleźć, połączyć kropki, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Zresztą to bardzo fajnie widać, jeśli firmy badałyby pulsy, tak pulsacyjnie badałyby satysfakcję nowo zatrudnionych pracowników, czyli na przykład raz w tygodniu pytałyby ich, jak tam się czujesz, na ile ten onboarding jest dla ciebie okej. I robiły to regularnie przez 3 miesiące. Firmy, które to robią, widzą, to bardzo, bardzo, bardzo ładnie wychodzi zawsze w danych, że gdzieś w okolicach 3-4 tygodnia u pracownika następuje taki spadek. Bo ten pierwszy miesiąc to jest ten moment, w którym on zaczyna już łączyć kropki, on już zaczyna wiedzieć, czego nie wie, on zaczyna wyłapywać pewne anomalie, które w organizacji się dzieją i ta trawa wcale już nie jest aż tak zielona, jak była jeszcze pierwszego dnia, no i wtedy pojawiają się w głowie pracownika wątpliwości. No i powstaje pytanie, czy pracodawca zdąży na nie odpowiedzieć, czy przegapi ten moment, no a pracownik zacznie się zastanawiać, czy na pewno to jest dobre miejsce. Bo co trzeci pracownik rozpoczyna poszukiwania nowej pracy w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia. Czyli on przychodzi i de facto już zaczyna szukać. I to jest ten, ta ogromna, ten ogromny potencjał, który jest przez pracodawców niewykorzystywany. Myślę sobie, żeby tak tylko jakby nie narzekać na proces, na onboarding jako na proces HR-owy, musimy też pamiętać o tym, że onboarding, jak mało który proces, to jest taki obszar, w który powinni się zaangażować liderzy, menadżerowie, bezpośredni przełożeni. No bo na koniec dnia tego nowego pracownika właśnie ten szef interesuje. Mhm. Jego nie interesują benefity, konfetti, prawda, tam balony, które fruwają i te gorące powitania. Jego na koniec dnia interesuje, co on tu będzie robił. Jakie są jego obowiązki, z jakich programów będzie korzystał, jakie są przed nim cele postawione, co on w ogóle ma robić. I to jest obszar, który jest w polskich firmach bardzo, bardzo zaniedbany. No bo jednak cały czas myślę sobie, że dominuje często gęsta zasada rzucania na głęboką wodę i patrzenia, czy pracownik wypłynie, czy jednak nie. No jak wypłynie, no to dobrze, a jak nie, no to cóż, no za słaby pływak. Tak? Trzeba szukać kolejnego.
Sprawdzimy, czy rzeczywiście to, co napisał w CV, że tak powiem, zna dany program, narzędzie, oczywiście, no to zobaczymy, jak mu idzie, tak? Damy mu jakieś trudne zadanie. Ale sobie przed tak, ten dojdziemy do onboardingu, trochę zainspirowałaś, no, bo powiedziała, że taki onboarding trwa tak kilka tygodni do 90 dni. Tutaj może jakąś kontrowersję, że tak powiem, uprawiam teraz, ale mamy okres próbny, prawda? Jest jakby, jest przecież coś normalnego. Mam wrażenie, że powiedzmy bardziej się myśli o tym okresie próbnym niż o onboardingu, a przecież to jest właściwie bardzo tożsamy proces, bardzo tożsamy okres, że tak powiem, w życiu pracownika, gdzie są pytania, odpowiedzi, szukanie tych celów. I znowu jakby udowadniam twoją jakby tezę, że ten klient jest, znowuż mamy klienta, który może coś mu się nie spodobać, może mieć jakieś pytania i po 3 miesiącach żegna się jako, słuchajcie, to nie moja bajka, tak, to nie jest w ogóle organizacja, więc tak sobie myślę, że wiesz, czy okres próby nie powinien być nazwany okresem onboardingowym tak naprawdę, albo jakoś to powinno być tożsame, albo jakoś tak bardziej wiązane, że tak powiem, takiej rzeczywistości, niż, bo tak jak mówisz, onboarding 7 dni, jeszcze taka, wiesz, checklista, czy wszystko na pewno masz i działaj, że tak powiem, w naszej organizacji.
Ja się z tobą absolutnie zgadzam. Oczywiście, że tak, te procesy powinny być powiązane, ale wiesz, żeby one były powiązane, przecież onboarding, okres próbny powinien się wiązać bardzo mocno z konkretnymi celami, zadaniami, które stawiamy przed nowym pracownikiem, z których on jest później rozliczany. I o ile coś takiego dzieje się w sprzedaży, i myślę, że sprzedaż jako branża jest tutaj takim wyjątkiem, bo tam rzeczywiście te onboardingi stanowiskowe, to wdrażanie do roli handlowca, przedstawiciela handlowego, jak zwał, tak zwał, jest generalnie na dużo wyższym poziomie. No, dlaczego? No bo to sprzedaż, tak? No, oni muszą dowieść, tych ludzi trzeba dobrze nauczyć, żeby oni mogli wykonywać swoją rolę, czyli sprzedawać nasze produkty, no to w innych branżach to wcale nie jest aż tak oczywiste. Bardzo, bardzo szkoda, bo to de facto przynosi tylko szkodę dla biznesu, dla organizacji. My, pracodawcy w żaden sposób nie mierzą skuteczności onboardingu. Nie mierzą satysfakcji, no bo nie możemy mówić, że pomiarem satysfakcji jest pytanie pracownika pierwszego dnia po tak zwanym induction, czyli tym takim wprowadzeniu, kiedy mamy wszystkie takie podstawowe szkolenia. No nie możemy oczekiwać, że jeśli zapytamy go po pierwszym dniu, jak oceniasz nasz onboarding, on powie, że świetnie, no to ten onboarding jest świetny, no bo to jest pierwszy dzień, ten człowiek naprawdę, on jeszcze niczego nie doświadczył. On po prostu został miło przywitany, więc no jest duża szansa na to, że ocenia to pozytywnie. Ale pamiętajmy, że w nim jeszcze buzuje ta satysfakcja związana w ogóle z rozpoczęciem nowej pracy. A tak niestety wyglądają pomiary onboardingu. Ja myślę sobie w ogóle, że w procesach onboardingowych bardzo brakuje, prócz tych badań ilościowych, takich badań jakościowych, takiej przestrzeni na rozmowę lidera z pracownikiem, czy członków zespołu z tym nowym pracownikiem, w których nie rozmawiamy o projekcie, nie rozmawiamy o celach, tylko dajemy sobie przestrzeń na zapytanie, jak ci u nas? Co ci się podoba? Czy masz jakieś wątpliwości? Co ja mogę zrobić jako lider? Co ja mogę zrobić jako twój kolega z zespołu, żeby ci było z nami lepiej? Czy mogę ci jakoś pomóc w tym wdrożeniu, bo to jest na pewno trudny czas dla ciebie?
No znaczy, proste pytania, prawda? To teraz nie wymyślamy, że tak powiem, kwestionariusza stustronicowego. To jest one pager tak zwany, to jest jedna strona, do których można się odnieść i gdzieś niech ta wiedza idzie dalej, prawda?
Wiesz, to jest jedna strona, to jest de facto, to jest 15 minut, to jest 15-minutowe spotkanie, dosłownie. I kiedy ktoś się mnie pyta o najbardziej takie mocne, efektywne narzędzie budujące wewnętrzne EB, no to ja zawsze odpowiem, że to są one-to-one liderów z członkami zespołu. Po prostu. Przestrzeń na rozmowę szefa z ludźmi, nie odpytywanie ze statusu, nie pytanie, dlaczego jeszcze nie zrobiłeś, tylko zapytanie, jak tam? Ja pamiętam, w wakacje prowadziłam taki projekt badawczy dla firmy z branży agronomicznej. I w ramach tego projektu prowadziłam fokusy z pracownikami tej organizacji, żeby się dowiedzieć właśnie, jaka jest ich perspektywa, co oni sądzą. Jeden z pracowników to był przedstawiciel tak zwanej grupy świeżaków, czyli osób, które niedawno dołączyły do organizacji. Opowiadał mi, jak 3 dni po dołączeniu, on był już u klienta, próbował sprzedać produkty i zadzwonił do niego szef. No i on tak, jak zobaczył ten numer tego szefa, tak się przestraszył, no ale odebrał. Myślę sobie, kurczę, no pewnie coś źle zrobiłem, pewnie zaraz jakaś prawda, uwaga będzie. No ten szef tak zapytał, co słychać, jak tam, opowiedział jak u niego, pogadali trochę o życiu, o dzieciach, o żonach i szef powiedział, no to cześć i się rozłączył. I ten gość tak stał z tym telefonem i mówi, co tu się właśnie wydarzyło? A przecież na koniec dnia no przełożony zachował się jak człowiek i to nie powinno nas dziwić, że przełożeni mają ludzkie odruchy, a jednak to wielu dziwi po prostu.
Nie, zobacz, tak proste, że aż nie wiem, jak można prosić, jakby to wyjaśnić. Super, bardzo dziękuję Ci za tą, jakby tą perspektywę tego startu, że tak powiem, pracownika. Jakbyśmy jeszcze, mamy jeszcze chwilę czasu, więc jeszcze mam jedno pytanie, na które nie mogę się doczekać, ale przejdźmy, że tak powiem, tą drugą. Mamy offboarding. Też ważny etap, bo też to się wiąże z dalszym brandingiem, jak się rozstajemy, że tak powiem, z pracownikiem. To jest po pierwsze, czyli znowu ta perspektywa pracodawcy względem pracownika, a z drugiej strony też odwracając, ocena pracownika danej organizacji, no bo offboardingi są różne. Oczywiście są z decyzji pracodawcy, z decyzji pracownika, już to nie wnikajmy. A jakbyś tutaj jeszcze jakieś doświadczenia swoje przedstawiła, jeśli chodzi o offboarding?
Offboarding to jest bardzo trudny proces, no bo on z założenia zobarczony dużą ilością trudnych, negatywnych emocji, z którymi my, jako ludzie dorośli, bardzo często sobie po prostu nie potrafimy poradzić. Ale gdybym miała wskazać taką najważniejszą rzecz, to jest po pierwsze traktowanie każdego przypadku bardzo indywidualnie, ale też z taką dużą dozą empatii. Bo pamiętajmy, że ludzie odchodzą, a wizerunek pozostaje. I nie warto po prostu palić ze sobą mostów. Znów to nie jest jakaś prawda, nowość, to co mówię teraz. Ale ja myślę sobie, że to, czego życzyłabym każdemu pracodawcy, to jest taka bardzo duża otwartość na feedback, który zostawia pracownik i taka szczera ciekawość tego feedbacku. Ale nie tego poprawnego, co my byśmy chcieli usłyszeć, tylko tak naprawdę tego, dlaczego ten człowiek odchodzi, a potem refleksja na tym, bo wiesz, istnieje coś takiego w wielu organizacjach jak exit interview, czyli ten wywiad przeprowadzony na koniec, ale problem polega na tym, że w wielu organizacjach to jest po prostu dokument, który jest chowany do szuflady.
Wiekówka.
Tak. I to jest realny problem, że z tymi wynikami nic się nie robi, a no, każde badanie jest po to, żeby wyciągnąć z niego wnioski i wprowadzić zmiany. Jeśli tego nie robimy, to równie dobrze nie musimy tego badania przeprowadzać, bo to po prostu jest bez sensu i to jest po prostu strata naszego czasu.
Kolejny dokument, prawda, się tworzy gdzieś, który gdzieś idzie do arch kadrowych i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie pytanie do Ciebie, wiesz, jeśli chodzi o offboarding. Co taki offboarding tak naprawdę powinien przeprowadzać? Bo mam tutaj myśli, bo powiedzieliśmy sobie, że onboarding to HR lider, prawda? W sensie jest to jakby te najważniejsze dni, żeby po pierwsze utrzymać pracownika, nawiązać pewną relację, dać cele i narzędzia do takiej skutecznej pracy. No i mamy offboarding. Wspomniałeś właśnie exit interview. Najczęściej ten exit interview przeprowadza HR, HR business partner. Mimo wszystko to jest jakby też taka też jakby obowiązek, że tak powiem, i rola. A jakie jest Twoje zdanie? Jak połączyć ten exit interview, jak połączyć ten offboarding między właśnie pracownikiem, HR-em, a bezpośrednim przełożonym, już mniejsza większość, jaka jest tam hierarchia. Jaki tu powinien być układ, jakie tutaj powinny być proporcje zaangażowania w taki proces?
Znaczy, ja myślę sobie, że twarzą takiego offboardingu zawsze powinien być lider, bo to on jest najbliżej. Choć to oczywiście wiesz, trochę zależy od offboardingu, no bo mamy offboarding w sytuacji, kiedy pracownik sam podejmuje decyzję i odchodzi. No i to jest ta łatwiejsza wersja. Kiedy de facto jedyne, czego ten człowiek oczekuje, to jest empatia, zrozumienie, ale też takie jasne powiedzenie, no co dalej? To jest takie pytanie, o którym my bardzo często zapominamy, a ono się pojawia na praktycznie każdym etapie cyklu życia pracownika i kandydata. Kiedy kandydat jest w procesie rekrutacyjnym, on cały czas jest ciekawy, co go dalej czeka. Kiedy przychodzi do organizacji, on też jest ciekawy, co dalej, jak ten proces będzie wyglądał. Kiedy mówi, ok, odchodzę, składam wypowiedzenie, jego interesuje, co dalej, co on ma dalej zrobić. I rolą lidera jest takie bardzo proste, transparentne przeprowadzenie go przez proces i wyjaśnienie, co dalej? Bez obrażania się, bez zbędnych emocji,
dokładnie,
z uśmiechem na ustach i życzliwością, taką szczerą ludzką życzliwością. Ja myślę sobie, że ten układ, w którym to HR prowadzi exit interview jest absolutnie okej, okay, choć wydaje mi się, że są takie momenty, w których fajnie jest do takiego procesu zaprosić kogoś zupełnie z zewnątrz, no bo ta otwartość w rozmowie względem obcej osoby, która nie zna meandrów, tak? Nie zna tej specyfiki, nie zna różnych sytuacji, no może być po prostu większa. No łatwiej nam jest powiedzieć osobie, która nie zna tej sytuacji, a prawda też jest taka, że taka osoba, która jest zupełnie nowa w temacie, no to ma dużo większą łatwość, żeby zapytać, dlaczego tak jest. Wytłumacz mi. Osoba, która jest gdzieś tam w organizacji i jest ryzyko, że ona już będzie wiedziała, jakie jest tło, będzie znała jakąś jedną perspektywę jednej ze stron, więc to uprzedzenie, takie patrzenie nie do końca no, transparentnie na problem może wystąpić. Ale zobacz, z drugiej strony mamy sytuację, kiedy na przykład są zwolnienia grupowe. No i wtedy ja myślę sobie, że kluczowe jest tutaj naprawdę duża otwartość lidera, ale też osób jeszcze wyżej. I kiedy takie fajne przykłady, do których ja bardzo lubię wracać, to są przykłady z początku pandemii, kiedy takie masowe zwolnienia przeprowadzało Airbnb albo TripAdvisor. Jest taka amerykańska firma, którą ja bardzo, bardzo lubię, Buffer. Buffer, dobrze mówię? Tak, Buffer. Oni akurat zwalniali bodajże w 2015 roku, też 10 osób musieli zwolnić z zespołu. I każda z tych firm osiągnęła mistrzostwo w takim transparentnym tłumaczeniu po pierwsze, co się wydarzyło, co nas doprowadziło do tej sytuacji, po drugie, w jaki sposób zostały podjęte, jak zostały wybrane te osoby do zwolnień, kto konkretnie podejmował tą decyzję, czyli kto wskazywał Jan Kowalski, to on musi zostanie zwolniony, kto jakby bierze za to odpowiedzialność, co my możemy zaproponować tym osobom, co one dostają od nas, ale piąte, kluczowe pytanie, co dalej? Bo pamiętaj, że ta komunikacja w przypadku zwolnień grupowych, w ogóle zwolnień, to nie zawsze jest tylko komunikacja do ludzi, którzy odchodzą. Ale to jest przede wszystkim komunikacja do ludzi, którzy zostają.
Zostają.
I dokładnie. Oni muszą znaleźć w sobie siłę, by dalej przychodzić do pracy, być zaangażowanym i nie rzucić tego w diabły, choć często po prostu bardzo by chcieli. Więc jeśli szukacie Państwo jakichś przykładów takich naprawdę fajnych komunikatów, to ja bardzo polecam i Buffer, i TripAdvisor, i Airbnb. Oni na swoich blogach udostępnili takie całe komunikaty wewnętrzne, które zostały wypuszczone najpierw do pracowników, one były potem transparentnie pokazywane na zewnątrz, w jaki sposób to komunikowaliśmy. No i to jest na pewno coś, co warto kopiować.
Super, super. To właśnie to chciałem jakby też usłyszeć od ciebie, jaka ta perspektywa i takie trochę ustrukturyzowanie, mam wrażenie, że i też czerpanie tych przykładów ze świata, że tak powiem, także bardzo ci mówię, dziękuję. Tak patrzę na zegarek, tak trochę będę powoli podsumował, bo tak, rozmawialiśmy oczywiście o rynku pracodawcy i może, dobrze, pracownika i pracodawcy, do dyskusji, jaka jest jakby tutaj, jaki jest balans, że tak powiem, między tymi ocenami. To, co dla mnie ważne, że rozmawialiśmy o tym pełnym brandingu i to, co dla mnie najważniejsze jest, że jest ten wewnętrzny i zewnętrzny. Sam onboarding i offboarding też jest jakby to, co powiedziałeś na końcu, że ważne jest powiedzmy też jakby to, co pracownik odchodzący czuje, ale też jakby ten, który zostaje, który po prostu jest dalej, tak? W sensie wśród swojego zespołu, wśród swoich kolegów, więc dla mnie taka nauka, że właśnie ten employee branding to nie jest tylko coś, co na zewnątrz, to jest też coś wewnątrz, to utrzymanie, te benefity, cokolwiek tam jeszcze sobie dana organizacja wymyśli, czy pracodawca, okej. Okay. I tak trochę się uśmiecham, bo ciągle staram się tłumaczyć te pojęcia onboarding, offboarding, no tak już się przyjęło, że tak powiem, ale takim ostatnim wątkiem, który chciałem porównać twoje doświadczenia z moimi, i znowu zacznę od angielskiego Agile HR, zwinność. Nie zawsze mi pasuje to słowo zwinność, ale dobrze, niech będzie Agile HR. I takie może pokrętne pytanie zadam Maju tobie, ale po pierwsze, czy to jest trend, moda czy standard? To jest takie moje pytanie, takie pierwsze. I jakie masz doświadczenia?
Ja myślę sobie, że Agile HR, czyli taka zwinność w HR-ze, to jest przyszłość tej branży. Przyszłość nie znaczy to, że to jest standard, to jest coś, czego HR tak bardzo, bardzo potrzebuje, bo procesy HR-owe przez lata były niezwykle skostniałe i po prostu w dzisiejszym świecie, który się zmienia, no sami widzimy, co 2 lata mogą przynieść, jak nasz świat wyglądał w 2019, jak wygląda dzisiaj. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będziemy funkcjonować za kwartał, a co dopiero za rok czy za 2 lata. Ta zwinność, ta umiejętność dostosowywania się, ta umiejętność testowania, ta umiejętność takiego działania na zasadzie AB, okej, sprawdźmy, zobaczmy, co nam będzie lepiej pracować. Umiejętność pracy w różnych zespołach, ale w takich w sprintach, tak? Czyli stawiania sobie celu, sprawdzania, czego dowieźliśmy. Jeśli nie dowieźliśmy, okej, zmieniamy, co możemy zmienić. Tak. To jest naprawdę, ja absolutnie wierzę, że to jest kompetencja przyszłości, ale to jeszcze nie jest standard. Ja tutaj mam przygotowaną świeżynkę. Bądź Agile to jest książka, która wyszła w grudniu, książka Olgi Żółkiewicz, Marcina Olszewskiego i Mateusza Czarneckiego. Także bardzo, bardzo polecam, jeśli kogoś ten temat interesuje. Świetnie wydana, dużo obrazków. Mięsna lektura, jak to się mówi. Także dużo, dużo konkretów. Jeśli kogoś ten temat interesuje, to bardzo, bardzo polecam.
No właśnie, powiedziałeś, że to jednak jest jeszcze trend, już tak początek, ale też przyszłość. Ja też to wierzę, że jednak to takie połączenie Agile'a z HR-em, takiej zwinności, bym nazwał to trochę elastycznością też. I trochę powiem ci, nie to, że się nie zgodzę, że HR jakby, że się nie zmienia. On się zmienia, bo też nam wyszło na rozmowę, prawda? 10 lat temu inne było podejście. Nie wiem, no też 15 lat temu czy 20 lat temu nie było onboardingu. Nie było onboardingu, tak? Więc jakaś tam nauka idzie, że tak powiem. Dostosowujemy się do tego.
Tak,
tego.
Ale wiesz co? Bardzo często, ja się z tym bardzo często spotykam na szkoleniach czy na warsztatach, które prowadzę, kiedy najczęściej robimy sobie proces mapowania, czyli mapujemy drogę kandydata albo drogę pracownika czy onboarding i tak krok po kroku staramy się przejść przez ten proces. To jest świetne ćwiczenie, żeby wyłapać sobie te wąskie gardła, co nam nie działa, gdzie tu mamy problemy w tym procesie. I bardzo często jest tak, że kiedy dochodzimy do tego momentu, ja się pytam zespołu, no hej, zobaczcie, tu mamy problem, jak możemy ten proces zmienić, żeby wyeliminować te wąskie gardła. I wtedy bardzo często pada takie zdanie, które gdzieś tam ze mną tak rezonuje cały czas. Maja, ale myśmy tak robili zawsze, nie można tego zrobić inaczej. I to jest ten brak zwinności, o którym ja mówię. Takie przyzwyczajenie, przyzwyczajenie. Myśmy tą ścieżką podążali zawsze, a jeśli coś robiliśmy zawsze, to po prostu trudno jest tą zmianę wprowadzić. Zmiana jest zawsze trudna, a jeśli robiliśmy tak zawsze, robiliśmy tak nasi szefowie, w każdej pracy robiło się to właśnie w taki sposób i tutaj nagle znajdujemy się w świecie, w którym wszystko trzeba zrobić inaczej, no to może być po prostu frustrujące i niektórych to będzie napędzało, tak, bo są takie osoby, które stwierdzą, o kurczę, no ogram system, no a są takie osoby, które będą się czuły w tym bardzo bezradnie i myślę, że choćby w tym kontekście ta zwinność, ta otwartość na zmianę jest nam bardzo potrzebna.
Ale też o tym zaczęliśmy właśnie rozmawiać, o otwartości i komunikacji, prawda? To jest tak proste, jeśli dobrze zakomunikujemy, dobrze wytłumaczymy, zachęcimy, zarazimy, że tak powiem, na tą taką energią, no to... To nic, my to nie odkryliśmy Ameryki, że tak powiem, mam wrażenie, prawda? Żebyśmy też jakby tutaj nie rzucamy czegoś nowego, tak? To jest jakby wyjaśnienie rzeczywistości, która nas jakby otacza i tworzenia tego wizerunku, atmosfery, środowiska pracy, prawda?
Wiesz co, doświadczenia kandydatów, doświadczenia pracowników to nie jest fizyka kwantowa. Naprawdę, tutaj potrzebny jest powrót do podstaw. I to dokładnie jest coś, czym ja bym bardzo chciała tutaj nas dzisiaj właśnie zostawić. Back to basics, podstawy, komunikacja, informacja zwrotna, zastanowienie się, co nas tak naprawdę wyróżnia i będzie dobrze.
Maju, dziękuję oczywiście za tą rekomendację lekturową. To była jakby moja też prośba na koniec, ale naturalnie nam wyszło. Dziękuję bardzo za polecenie tej pozycji. Powoli musimy kończyć, niestety, tak powiem, bo później moglibyśmy jeszcze drugą godzinę sobie rozmawiać. Maju, po pierwsze dziękuję bardzo za tą rozmowę. Myślę, że bardzo konkretna i bardzo taka otwierająca mi na pewno pewne wątki, które już znałem, ale byłem ciekawa się twojego doświadczenia, twojej perspektywy na to wszystko. Także bardzo ci dziękuję za udział w naszym webinarze. Pozwolę sobie zachęcić do kontaktu z tobą przez media społecznościowe, LinkedIn, no, blog, słynny blog, także...
Tak, zapraszam na bloga gojtowska.com, ale jestem też ostatnio coraz częściej na Instagramie, na Facebooku, także Maja Gojtowska w Google i na pewno coś wyskoczy, także dokładnie. Tak się można skontaktować najprościej.
Także bardzo dziękuję, a naszym słuchaczom dziękuję za że jesteście z nami, że wysłuchaliście tej naszej rozmowy, dyskusji, sparingu trochę też mam wrażenie fajnego, bardzo się dobrze z tym czułem. Zachęcamy oczywiście do czytania, oglądania, słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Zarządzania Uniwersytetu, na YouTubie, na serwisach podcastowych, na przykład na Spotify, co mi się mega podoba, że jest to też jakby na Spotify, że za jakiś czas będzie można nas posłuchać sobie gdzieś tam spacerując albo robiąc jakby inne rzeczy. Także bardzo Maju jeszcze raz dziękuję za spotkanie i dziękuję Państwu za wysłuchanie nas podczas tego webinaru.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i cóż, pozostańmy w kontakcie.